W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa, Anna Rymba, skłaniam się i zapraszam przede wszystkim do Katedry Oliwskiej, bo tam przed południem ważne wydarzenie, powołanie Bractwa Jakubowego. Ważne wydarzenie dla wszystkich przyjaciół Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba i wszystkich kamienowiczów w Polsce. O tym porozmawiam z diecezjalnym koordynatorem Roku Kompostelianskiego i kapelanem Drogi Świętego Jakuba, księdzem Adamem Jeszkę, ale zapraszam też Państwa do wysłuchania ciekawej rozmowy dotyczącej bezpieczeństwa duchowego naszych dzieci podczas wakacji i o tym porozmawia Alicja Samolewicz-Jeglicka ze swoim gościem. A teraz już zaglądamy na pielgrzymi szlak. 600 kilometrów przez Polskę, z Helu, z Gdańska, z Gdyni do Częstochowy przez 2 tygodnie w słońcu i deszczu. Niektórzy już idą, niektórzy wyruszą za chwilę na dniach. Trud jest ten sam i wiedzą o tym ci, którzy wędrują na ostatnich nogach przez Polskę lub Europę do swoich ważnych duchowych miejsc, sanktuariów, kościołów. Dziennie pokonują około 30-40 kilometrów. Ci, którzy dają radę, idą nawet więcej. A teraz o swojej drodze, a właściwie o swoich drogach, opowie Państwu redaktor Gościa Niedzielnego Piotr Piotrowski. Dokąd jeździłeś jako pielgrzym i gdzie w tym roku się wybierasz?
Pielgrzymki się pojawiły w moim życiu w zasadzie kilka lat temu. I też nie było jakiegoś takiego specjalnego impulsu do tego, żeby zacząć, natomiast czy jakiegoś takiego traumatycznego wydarzenia, nic się takiego nie stało, natomiast to, ta myśl we mnie gdzieś kiełkowała i to od wielu lat, więc zacząłem od, spróbowałem połączyć w tym pielgrzymowaniu coś, co też bardzo lubię, czyli jeżdżenie na rowerze. I można powiedzieć, że zacząłem z grubej rury, ale zanim z grubej rury zacząłem, to najpierw pojechałem rowerem do sanktuarium. Nie, do Motemblewa to jeżdżę.
Pierwszy raz.
Jeżdżę często, tak. bo w zasadzie to.
Bo jest tam też pięknych sanktuarium.
Po sąsiedzku, tak, jest piękne, jest fajna trasa rowerowa.
Dokładnie.
Natomiast zacząłem od Montowów. Trochę mnie zafascynowała historia świętej Doroty, trochę mnie pociągnęła mnie historia związana z Bazyliką Mariacką i taka średniowieczna myśl mi towarzyszyła, takie myślenie, też może trochę o Gdańsku. Po drodze serdecznie Państwu polecam, odwiedźcie kościół we Wróblewie, w Suchym Dębie. Jest mnóstwo tych kościołów po drodze, one wszystkie oczywiście były związane z Gdańskiem przez wieki. To nie były typowo kościoły takie żuławskie związane czy przywiązane do tych miejsc, ale właśnie były powiązane z Gdańskiem. Między innymi proboszczami byli też proboszcze Bazyliki Mariackiej. I tak to się zaczęło. I myślę, że to było takie miejsce, gdzie znalazłem chyba ten taki impuls do tego, żeby dalej jeździć. I w kolejnym roku, a może to było już nawet parę miesięcy później, to była jazda na rowerze do Częstochowy. Taka w sumie ekstremalna, jak ktoś nie jeździ, powiedzmy, tak półzawodowo, to może za dużo, ale nie jeździ w miarę regularnie, to jest to jakiś taki większy wysiłek.
I jaki czas ci to zajęło, ten przejazd?
To było 6 dni. Ten 6. dzień to jest tak naprawdę już modlitwa na Jasnej Górze. Możliwość taka przede wszystkim, pomimo tego, że jedziesz w grupie, jest was tam parę osób, dzielicie się na takie mniejsze grupy. Oczywiście jest modlitwa, ale przede wszystkim w tym kręceniu na rowerze też jesteś ty i jest modlitwa i w zasadzie jesteś, a jeszcze nigdy tak nie byłem blisko z Panem Bogiem.
W tym roku też rowerowe pielgrzymki się pojawiają na trasie. Jeżeli
tak,
Państwo
no właśnie.
W ogóle jesteście gdzieś na przykład na Półwyspie Helskim, to przecież też jest Swarzewo wspaniałe, no. Jest na Kaszubach Sianowo na przykład i też
świetne,
są to miejsca na wyjazdy.
Dokładnie. I rodzinne, ale też takie indywidualne.
No to, żeby myślę, trafić że, tam po prostu.
No, ja myślę,
raz.
Że jak ktoś chce sobie, to tak jak z twoim Camino, nie? To jest taki moment, że się wyciszasz, że jesteś sam ze sobą i tak samo wydaje mi się, że dla wielu osób rower też jest taką opcją, kiedy oni zostają sami ze sobą i mają wreszcie czas siebie posłuchać, albo kiedy już w końcu się wewnętrznie wygadają, to usłyszeć, co chyba ktoś najważniejszy ma do powiedzenia.
A zdarzały ci się w drodze też takie znaki, które otrzymywałeś, bo często kamienowicze, często pielgrzymi mówią tak, wyruszyłem, nic nie wiedziałam, nic nie miałam, było trudno, wieczór mnie zastał, deszcz mnie zmoczył, myślałam, że już nie dam rady, a tu nagle okazuje się, że o 19 i zaczyna się opowieść taka na przykład.
No, ktoś się, tak jest.
Pojawiały
jest,
się takie momenty, kiedy to dostawałeś znak.
Kiedy wyruszasz na pielgrzymkę, to oddajesz się pewnemu prowadzeniu, no nie jesteś sam. No,
nie boisz się.
Nie boisz się, bo się powierzasz. No. Mhm. Jesteś z Bogiem, jest z tobą Duch Święty, on cię prowadzi i w zasadzie myślę, że nie musisz się o nic martwić, bo ja wielokrotnie miałem takie sytuacje, że a tu już w zasadzie myśleliśmy, żeby gdzieś się wycofać.
Wrócić pociągiem.
No, wrócić, szybciutko. Bo nogi, tak albo kolano, albo coś innego, albo deszcz i przemoczeni do suchej nitki, to może poczekamy trochę dłużej, ale za chwilę wychodzi słońce, za chwilę ktoś do ciebie podchodzi, zapyta, czy ci nie pomóc. Mnóstwo było takich rzeczy i myślę, że to jest to, co też buduje właśnie taką narrację tej całej pielgrzymki, gdzie pomimo tego, że jesteś sam ze sobą, to jest mnóstwo ludzi, którzy też są świadkami tego.
Ty pewnie też wielokrotnie odprowadzałeś grupy pielgrzymów. Jutro rusza kolejna z Helu do Częstochowy, 25 pewnie też tam będziesz. Czy to obcowanie z ludźmi, którzy wyruszają, też było jakimś takim zaczynem? Bo to są za każdym razem takie rozmowy, ja przynajmniej pamiętam, jak wyruszają z Bazyliki Mariackiej 28 pod koniec lipca, na przykład, albo ta helska, albo ta gdyńska, że to są za każdym razem takie rozmowy, które też mi wiele uświadamiają, jak patrzę na tych ludzi. Często ludzi starszych, schorowanych.
No właśnie, wiele ci uświadamiają, wiele ci pokazują, ale też ty, będąc z tymi ludźmi, możesz też wiele im też przekazać, w sensie takim, że możesz ich poprosić o to, żeby skoro w tym roku na przykład nie idzie, żeby oni coś od ciebie zanieśli. Tak. Także myślę, że to jest bardzo cenne i namawiam państwa do tego, żebyście z taką dużą życzliwością też podchodzili do pielgrzymów, obojętnie, czy ich spotkacie na trasie, czy nawet wyjdźcie w te dni takie teraz, które będą, poniedziałek, środa, czwartek, jak ich spotkacie gdzieś na drodze, czy idźcie ich pożegnać w kościele i naprawdę poczujecie tę moc i myślę, że to jest takie też to nawiązanie do tego, co się działo wieki temu, bo wtedy ludzie też w pewien sposób nie pielgrzymowali często, tylko ktoś szedł w intencji na przykład kilkunastu osób, niósł
albo
prośby,
całych wiosek.
Dokładnie, no i to jest właśnie ten duch i myślę, że do tego też macie szansę w najbliższym tygodniu nawiązać, czego wam serdecznie życzę, a pielgrzymom życzę dobrej drogi, tego, żeby się łańcuchy nie zrywały, to tak a jak się zerwą, to żeby się szybko naprawiły
tym rowerowym,
i żeby nogi
tak
dokładnie
jest.
Was nie bolały, żebyście mieli dobre buty.
Bardzo ci serdecznie dziękuję i pewnie do zobaczenia gdzieś na pielgrzym szlaku. Kłaniam się.
Wszystkiego
i to
dobrego.
Piotr Piotrowski był gościem naszej dzisiejszej audycji.
W drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Wakacyjne spotkania zaprowadziły mnie dziś ponownie na pielgrzymi szlak i to ten najstarszy szlak jakubowy, który wiedzie przez całą Europę do Santiago de Compostela, ale wiedzie on też przez Gdańsk i przez Pomorze. Dziś nastąpi uroczyste powołanie Bractwa Świętego Jakuba podczas mszy świętej o godzinie 11.30 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie. Dokona tego metropolita arcybiskup Tadeusz Wojda.
Faktyczne zainstalowanie bractwa nastąpi jutro podczas mszy świętej odpustowej 25 lipca w święto świętego Jakuba właśnie w kościele rektorskim braci mniejszych kapucynów w Gdańsku. W imieniu członków, założycieli bractwa chciałabym Państwa o tym teraz właśnie poinformować, a oto treść dekretu metropolity. Ufam, że działanie powołanego bractwa ożywi kult świętego Jakuba apostoła, zwłaszcza na odcinku drogi północnopolskiego szlaku Via Baltica, która prowadzi przez obszar archidiecezji gdańskiej. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że orędownictwo świętego Jakuba apostoła przyczyni się do gorliwszej praktyki podejmowania trudu pątniczego oraz pogłębiania namysłu nad wartością i pięknem ludzkiej pielgrzymki wiary przez życie do świętości, napisał arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Wojda. A o dekrecie arcybiskupa i szczegółach wydarzenia rozmawiam z księdzem Adamem Mieszkę, kapelanem Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba w Gdańsku.
Pomorska Droga Świętego Jakuba to rzecz niedawna. Wyznaczono ją w 2013 roku i widzimy, że z roku na rok przybywa osób zainteresowanych tą formą spędzania czasu, odkrywania swojej duchowości chrześcijańskiej, inspirując się właśnie Camino de Santiago. Jak wspomniałem, każdego roku mamy coraz więcej osób wychodzących i przechodzących, odwiedzających kościoły stacyjne, jubileuszowe, przechodzą przez archikatedrę, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, z Niemiec, z Francji, także z Hiszpanii. Jest rzeczywiście kilkadziesiąt osób związanych z bractwem świętego Jakuba apostoła. Nie prowadzimy takich statystyk.
Proszę księdza, jeśli ktoś chciałby zapisać się do bractwa, zapisać się i pójść, wyruszyć, no bo tak naprawdę taki jest cel tego waszego bractwa, żeby zainteresować, żeby rozpropagować, żeby zachęcić do tego, żeby na przykład wyjść chociażby ze swojego domu i pokonać ten najkrótszy odcinek tutaj na Pomorzu, albo ruszyć którąś z dróg polskich, mazowiecką, beskidzką, dolnośląską, bo tych dróg jest mnóstwo w Polsce całej, prawda? Zanim wyruszymy do Santiago de Compostela, mówimy, że Camino zaczyna się na progu naszego domu, prawda? Co te osoby mają zrobić, żeby stać się członkami tego bractwa?
Oficjalnie bractwem będą opiekowali się ojcowie kapucyni z Gdańska, z ulicy Wałowej. To tam ma swoją siedzibę bractwo świętego Jakuba apostoła. Bracia, członkowie tego stowarzyszenia spotykają się każdego miesiąca. 25 dnia każdego miesiąca spotykają się na wspólnej modlitwie, wymieniają się swoimi doświadczeniami, planują kolejne przejścia, wyznaczają odcinki każdego miesiąca. Wychodzą na różne drogi świętego Jakuba apostoła. Tu na Pomorzu, ale także w całej Polsce. Wiemy, że blisko 5000 kilometrów jest oznakowanych charakterystyczną dla tej drogi muszlą przegrzebka.
Jeżeli chcielibyśmy znaleźć się w tym bractwie, to mamy się zgłosić po prostu na Wałową do braci kapucynów, zgłosić się do pani Małgorzaty Smyl. To jest też osoba, która działa w stowarzyszeniu bardzo prężnie i udać się na jedną z takich dróg, spróbować znaleźć sens w wchodzeniu i w dojściu do katedry Santiago de Compostela, bo tak naprawdę taki jest cel tego pielgrzymowania.
Rzeczywiście odkrywamy, że nasze życie jest pielgrzymką, jest drogą. Na drodze spotykają nas różne niespodzianki, różni ludzie. Także objawia swoją obecność Bóg. Papież Franciszek bardzo często powtarza, żebyśmy zeszli z kanapy, wyszli, zaczęli się angażować. Myślę, że ta forma, jaką proponuje bractwo duchowości chrześcijańskiej, jest bardzo ciekawą propozycją na to, aby pogłębić swoją duchowość, a także odkrywać na Pomorskiej Drodze świętego Jakuba apostoła niezwykłe dziedzictwo tego apostoła, które możemy odnaleźć w niejednym kościele, który przechowuje wizerunki, ołtarze świętego Jakuba apostoła. Pomorska Droga świętego Jakuba, ona rozpoczyna się na Litwie, kończy się w Niemczech, w Rostocku, ma blisko 1200 kilometrów. Gdańsk znajduje się na 326 kilometrze. Jest co zwiedzać, jest co zobaczyć na tej drodze świętego Jakuba apostoła.
To prawie tak jak ta słynna La Plata, która ma ponad 1000 kilometrów, wiodąca z Sewilli do Santiago de Compostela. Ale ksiądz w ubiegłym roku, w tym roku głównym kompostelańskim, tak można powiedzieć, kiedy święto świętego Jakuba przypadło w niedzielę 25 lipca, również pielgrzymował z kąt
Dokąd to wiemy, ale skąd i jak ksiądz wspomina to przejście?
To są cudowne doświadczenia, które każdy pielgrzym wspomina i wraca z wielką radością i uśmiechem na twarzy. Rzeczywiście w zeszłym roku, roku komposteliańskim, byliśmy z grupą przyjaciół na pielgrzymce do Santiago de Compostela. Pokonaliśmy blisko 300 kilometrów, zaczynając wspaniałym sanktuarium w Oviedo, które przechowuje sudarium, czyli jedną z szat, które okrywały ciało Pana Jezusa. W tym roku zamierzamy wyruszyć na Camino del Norte, zaczynając z portowego miasteczka przemysłowego Bilbao. Tych dróg jest mnóstwo, każda z nich jest inna, wyjątkowa, specjalna. Dlatego raz jeszcze zachęcam do tego, aby szukać, interesować się tą pomorską drogą świętego Jakuba Apostoła. Nie trzeba wyjeżdżać na Półwysep Iberyjski, aby doświadczyć bezpośrednio tego wyjątkowego ducha pielgrzymowania ze świętym Jakubem Apostołem.
No ale z racji tego, że pandemia za nami i wakacje przed nami, no to też zachęcamy Państwa do właśnie wybrania tej formy spędzania wakacji, bo to jest szlak pielgrzymi, w którym no tak naprawdę oddajemy się refleksji i zadumie, ale oprócz tego podziwiamy wspaniałe krajobrazy. Idziemy, czujemy, widzimy, więc może wakacje właśnie takie, wakacje duchowe, wakacje z Bogiem na szlaku.
Bardzo zachęcam do tego, aby eksplorować tę naszą pomorską drogę świętego Jakuba Apostoła. Ona zaczyna się na progu naszego domu. Możemy jakiś weekend wakacyjny wyruszyć na przykład z katedry oliwskiej, z kościoła, który znajduje się przy pocysterskim klasztorze świętego Jakuba Apostoła, gdzie mamy tablicę z kamieniem z grobu świętego Jakuba Apostoła, udać się przez Dolinę Ewy, Owczarnie, aż do Żukowa. To jest 18 kilometrów drogi niezwykle bezpiecznej, pięknej, polami, łąkami, która rzeczywiście jest takim przedsmakiem nawet tej drogi świętego Jakuba Apostoła z Hiszpanii.
W drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Wakacje to czas błogi i czas odpoczynku, ale w tym czasie dzieje się też sporo rzeczy, które niestety mają zły wpływ na młodzież i dzieci. Myślę o rzeczach związanych z duchowością, ale tą źle pojmowaną, bo młody człowiek niestety chwyta wszystko, co pozornie jest interesujące. Potem zaczynają się dopiero problemy, gdy okazuje się na przykład, że gdzieś podczas wakacyjnych wędrówek trafił na przykład do sekty. I teraz właśnie o tym Alicja Samolewicz-Jeglicka porozmawia ze swoim gościem Julią Iwanicką, nauczycielem religii w jednej z gdyńskich szkół. Czym są sekty, jak działają i czy da się przed nimi chronić?
Czym jest sekta?
Sekta jest czymś bardzo niebezpiecznym. Jest to grupa osób, które działają w sposób bardzo destrukcyjny na człowieka. Bez znaczenia na jego wykształcenie, na jego wiek, na jego pozycję społeczną. Można by wejść od etymologii słowa sekta, gdzie samo słowo pokazuje nam, że jest to grupa, która odrywa od jakiejś konkretnej społeczności. Od miejsca, w którym jestem, w którym żyję, od rodziny, nierzadko od mojego własnego ja, żeby nadać nowe ja wykreowane przez sektę. Sekta jest bardzo, bardzo manipulacyjnym i niebezpiecznym.
Jak działają sekty? One mają taki podobny schemat wszystkie?
W zasadzie, jeśli chodzi o schemat działania, jest on bardzo podobny, bowiem polega na tym, żeby zwerbować osobę, po czym nakarmić ją w sposób bardzo zawaluowany tym, co tak naprawdę ta osoba chce usłyszeć i czego potrzebuje. Sekty są o charakterze religijnym, ekonomicznym. W zasadzie można by powiedzieć, że sekta ma przygotowane to, co właśnie jest niebezpieczne i destrukcyjne dla każdej grupy, po to, żeby tak naprawdę zabrać od danego człowieka to, czym sekta chce się karmić.
To kto w szczególności jest narażony na takie działanie sekty? Czy są jakieś takie pojedyncze osoby, gdzie wiadomo, że będzie łatwiej ją wciągnąć w sektę?
jak przygotowywałam się do tutaj tej rozmowy i zasięgałam informacji z różnorakich źródeł, to nie ukrywam, że zdziwiłam się, kiedy wyczytałam, iż tak naprawdę sekty nie w cudzysłowie atakują tylko osób chorych psychicznie.
Nie atakują?
Nie atakują, dlatego że one w jakiś sposób są odporne na ich działania psychomanipulacyjne. A można by stwierdzić, że w zasadzie przed sektami nie może nikt się obronić w taki sposób, że jeżeli zapytam jakąś osobę, czy wstąpisz do sekty, odpowie nie. Tak jak powiedziałam, techniki manipulowania są na tyle wysublimowane, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego. I tak naprawdę nie można powiedzieć, że ja jestem odporny. Pytając o sekty, jest to pytanie bardzo mocno o duchowość. Dlatego, że człowiek nie jest w stanie obronić się samodzielnie przed pokusą. I tak samo człowiek nie jest w stanie obronić się samodzielnie, bez łaski, przed tym, który tak naprawdę chce zaatakować nie jakąś moją nową torebkę, buty, ubranie, coś mi odebrać, wziąć, tylko chodzi mu o mnie jako człowieka. Potrzebuje sekta, czyli ta destrukcyjna grupa, mnie do jakichś swoich dalszych działań.
Młodszych czy starszych?
I takich, i takich. Wakacje są takim czasem, kiedy bardzo należy uważać na działanie sekt w obliczu młodych osób. A zatem tutaj taki apel do rodziców i dzieci tych młodszych i starszych, żeby sprawdzali źródła danej grupy. Z takich rzeczy administracyjnych, czy na przykład jakiś obóz, na który wysyłamy dziecko, jest zarejestrowany w kuratorium, w wydziale edukacji, czy zostało to zgłoszone do sanepidu. Jakaś świetna oferta, czy atrakcyjna cena nie powinny być wyznacznikiem tego, że o, kochany synku, córeczko, pojedziesz na obóz językowy i tam wrócisz i będziesz naprawdę uradowany, potem pójdziesz do szkoły, będziesz świetnie sobie radzić z, nie wiem, nowym językiem. Nie, trzeba być bardziej ostrożnym i naprawdę sprawdzać, dopytywać, być może przejrzeć program danej wycieczki czy warsztatu. Tutaj taka prośba, żeby rzeczywiście zawsze badać źródło.
Po czym poznać, że na przykład nasze dziecko jest w zainteresowaniach jakiejś sekty?
Jest kilka takich aspektów, na które warto zwrócić uwagę, a mianowicie jeżeli zauważymy, że nasze dziecko zmieniło się i wewnętrznie, i zewnętrznie. Może wyjdźmy od tego, że dobrym punktem do tego, żeby mieć taką minimalną pewność, jest to, żeby mieć dobrą relację z dzieckiem swoim. Nagła zmiana osobowości, jakiś inny sposób wypowiadania się, przejęcie żargonu sekty, jakiejś wyspecjalizowanej terminologii, być może też inny wystrój pokoju, może zmiana diety, mówienie tylko i wyłącznie o jakimś jednym temacie, odwrócenie się od dotychczasowych swoich jakichś przyjemności, zainteresowań, przyjaciół, no a niejednokrotnie samych rodziców. I to chyba najbardziej boli.
Są sekty, które są bardziej niebezpieczne, na które szczególnie powinniśmy uważać?
Tak naprawdę, też właśnie przygotowując się do rozmowy, przeczytałam, że bardzo łatwo byłoby z jednej strony zrobić taką listę sekt i uważać właśnie na działanie tychże grup. Niemniej jednak nie byłoby to dobre działanie, dlatego że sekty wówczas zmieniałyby nazwy, a te, które rzeczywiście nie widniałyby na owej liście, mogłyby dalej swobodnie, destrukcyjnie, totalnie działać na swoją korzyść, a jednocześnie na niekorzyść właśnie człowieka. Więc tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy zasięgnąć jakiejś informacji, warto aktualizować wszelakie informacje w centrach informacji o sektach.
To jeśli ktoś bliski nam, dziecko czy ktoś z rodziny wpadnie w taką sektę, co musimy zrobić, żeby go stamtąd wyszarpać, wyciągnąć?
Przede wszystkim utrzymywać kontakt z dzieckiem. Ja wiem, że to brzmi bardzo prosto, niemniej jednak to tak jak z tonącym. Kiedy mamy do czynienia właśnie z osobą, która potrzebuje pomocy, która tonie i w tym momencie, kiedy chwytamy ją za rękę, nie możemy dopuścić do tego, że te ręce się rozłączą, bo później już małe szanse, żeby tą osobę odnaleźć. Tak samo tutaj. Niech to będzie minimalny nawet kontakt. Niech to będzie relacja pozytywna, bez oskarżania. A widzisz, bo ty zawsze, bo ty nigdy. Niech to będzie relacja, która będzie wzbudzać w danej osobie, która została zwerbowana właśnie do takowej grupy. Niech to wzbudza w niej takie poczucie, że aha, jak mi się tam coś nie uda, to ja mogę przyjść, porozmawiać, może się popłakać, może przyznać do błędu. Tak więc z takich rzeczy jeszcze bardziej technicznych warto też prowadzić dziennik wydarzeń, czyli kiedy moje dziecko, bo tutaj zakładamy, że mówimy akurat o nieletnim, zmieniło swoje zachowanie, w jaki sposób, kiedy i na ile wychodzi, tak żeby potem być przygotowanym, jeżeli już dojdzie do jakiejś takiej otwartej konfrontacji z tymi, z którymi tak naprawdę, mówiąc otwarcie, chcemy walczyć o dobro tej osoby, którą niewątpliwie na pewno kochamy.
Prewencja. Co robisz, żeby dziecko nie wpadło?
Przede wszystkim utrzymywać dobrą relację. Chociaż niewątpliwie to w wieku młodzieńczym no jest niezmiernie trudne, bo w tym momencie autorytetem, kiedy dziecko dorasta, jest rówieśnik, tak naprawdę, a nie rodzic. Trzeba by powiedzieć, że ten kręgosłup właśnie moralny, to wychowywanie, to już od momentu samego poczęcia wchodzi w taką wielką machinę, gdzie ja się troszczę, modlę się, zabiegam i potem na każdym etapie życia, tutaj pani pyta o prewencję, dziecko jest przygotowywane do tego, żeby mieć taką pewność, iż rośnie w poczuciu wartości o sobie, w poczuciu bezpieczeństwa i cokolwiek by się nie wydarzyło. Nawet spośród takich rzeczy, które nie do końca rodzicom się podobają, żeby miało pewność, iż może wrócić i nadal będzie kochane. To jest niezmiernie trudne. My, jako osoby dorosłe, czy to w stosunku do dzieci, czy do kogokolwiek z rodziny, z przyjaciół, znajomych, musimy się tego uczyć, bo z tym się nie rodzimy. To tak jak wiara. Wiara jest takim zalążkiem, ale potem musimy o nią dbać, sprawiać, że ona będzie się rozwijała. Tak samo jest z miłością. To nie jest tak, że dostajemy pakuneczek i potem rozpakowujemy gotowość jakąś do miłowania. Tak samo jest w małżeństwie.
Za tydzień, 31 lipca, ostatni dzień na lipcowym szlaku, pewnie będziecie Państwo gdzieś wędrować w drodze do Częstochowy. Może poinformujecie nas, dacie znać, gdzie się znajdujecie, jak podczas tych podróży mija Wam czas. A dziś to już wszystko. Kłaniamy się. Anna Rębas, która audycję przygotowała, i realizator Stefan Kotiuk.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.